Witam po przerwie w czwartej części audycji Stacja Dobro. Zapraszam do wysłuchania już ostatniej rozmowy, która odbyła się podczas zlotu obrończyń i obrońców praw człowieka w Warszawie. Ta rozmowa była poświęcona prawom kobiet. Jakżeby inaczej, nawiązując do poprzedniej części audycji, gościłam przedstawicielkę Fundacji Feminotyka. Rozmawialiśmy m.in. co oznacza romantyzacja przemocy oraz dlaczego należy poszerzyć definicję przestępstwa gwałtu. Zapraszam do wysłuchania. Podczas zlotu obrońców i obrończyń praw człowieka i praworządności w Warszawie swoje wystąpienie miała również Fundacja Feminoteka, reprezentowana przez
Joannę Gzyrej-Skandar.
I ty też dużo mówiłaś podczas tego wystąpienia o zjawisku związanym z romantyzowaniem przemocy. Dlaczego ono jest tak szczególnie niebezpieczne?
Romantyzowanie przemocy to jest upowszechnianie takiego przeświadczenia, że przemoc jest bezpośrednio związana z miłością, albo że przemoc wynika z miłości, jest sposobem na okazywanie miłości, uczucia, zainteresowania, że to może być flirt, że to może być podryw. I to jest moim zdaniem bardzo faktycznie niebezpieczne przeświadczenie, dlatego że ono podważa naszą własną intuicję, nasze własne odczucia odnośnie tego, jak my się czujemy w tej sytuacji. To znaczy odtwarzam sobie takie kulturowe, myślę, że najlepiej będzie to wytłumaczyć na przykładzie literackich hit ostatnich lat, 365 dni. Mamy tam kobietę, która zostaje uprowadzona przez seksownego włoskiego mafiozo, który ją więzi, no ale właśnie przez to, że jest wspaniałym kochankiem i jest bajecznie bogaty i przystojny, no nagle okazuje się, że fakt, że ona została porwana, uprowadzona, że jest więziona wbrew swojej woli, no prowadzi do tego, że ona się w nim zakochuje i biorą ślub. To jest, myślę, taki świetny przykład właśnie tego, co to jest romantyzowanie przemocy, ale to oczywiście widzimy też w takich bardziej, powiedziałabym, bliższych naszej codzienności sytuacjach. Myślę sobie na przykład o takim sformułowaniu jak końskie zaloty, to znaczy dziewczynka skarży się, że kolega ją, nie wiem, zaczepia, ciągnie za włosy, że jej podwija sukienkę, że coś tam jej zrobił i ktoś to zbywa, kwituje właśnie, a to takie końskie zaloty.
To chyba w naszych czasach młodości było dość popularne i to pamiętam do dnia dzisiejszego, że to bardzo, słuchaj, ale to bardzo bolało.
To bardzo bolało, bo to, no właśnie, to jest takie podejście ignorujące nasze emocje wobec tej sytuacji, nasze własne odczucia. Ale myślę też, wiesz, o takich sytuacjach, gdzie mamy już osoby, no nie wiem, trochę bardziej dorosłe, trochę bardziej dojrzałe, gdzie, no ja rozmawiam z kimś i na przykład mówię, że ten facet, z którym właśnie weszłam w związek, że on w sumie czasem to się tak trochę dziwnie zachowuje, bo na przykład potrafi być strasznie zazdrosny, a takie sytuacje, w których nie powinien czuć tej zazdrości, albo nie wiem, że sprawdza mi telefon, że jest zaborczy i ktoś mi mówi, no ale przestań, przecież jemu po prostu na tobie zależy. To dlatego, że wiesz, on tak za tobą lata, bo ty jesteś taka, wiesz, taka atrakcyjna, taka fajna. No to są, myślę, takie bardziej trochę jakby, wiesz, życiowe przykłady takich relacji. To jest to, o czym mówię.
Ale też mi się wydaje, że pokłosiem tego jest sytuacja, w której rozmawiają dorosłe kobiety i o co masz pretensje? Zarabiać na rodzinę zarabia. Możesz sobie kupić, co chcesz. Wikt i opierunek masz zapewniony. Pracować nie musisz. Jeszcze ci źle, jeszcze ci niedobrze?
Tak, to znaczy ja myślę, że to jest to, co ty teraz, ten przykład, który teraz podałaś, myślę, że najlepiej byłoby chyba określić takim sformułowaniem jak victim blaming, czyli obwinianie osoby, która doświadcza, no na przykład przemocy. Osoby, która doświadcza przemocy. I to jest też takie właśnie bagatelizowanie, ignorowanie tego, jak ona się tutaj czuje. To jest podważanie jej wersji, podważanie jej odczuć, które sprowadza się do tego właśnie, że no my się ustawiamy w takiej pozycji, że wiemy lepiej od niej, że nie ufamy jej w to, co ona mówi, nie ufamy w tę jej historię. Co więcej, ona może utracić zaufanie do nas, może więcej się nie odważyć, aby powiedzieć, że coś złego jej się w życiu przytrafiło, że nie będzie szukać dla siebie pomocy. Myślę, że jeżeli ktoś się dzieli z nami, opowiada nam jakąś swoją historię, jakichś trudnych doświadczeń, czy to jest przemoc, czy może jakieś inne doświadczenia, no to myślę, że najważniejsze jest po prostu tej osoby wysłuchać, dać jej przestrzeń na podzielenie się tą swoją historią i po prostu wysłuchanie jej.
Bez oceniania. To nie jest nic takiego, co jest niemożliwe. Musimy trochę bardziej śmielej kobiecym frontem się zawsze trzymać. A skoro rozmawiamy już o victim blaming, to ja chciałam ciebie zapytać o sytuację, w której kobieta jest zgwałcona. Taki przykład standardowy, po co tamtędy szłaś, dlaczego byłaś tak ubrana.
Tak, oczywiście. To są bardzo takie typowe właśnie sformułowania czy pytania, które są stawiane osobom, które doświadczyły gwałtu bądź innej formy przemocy, ale pytałaś akurat o gwałt, które mają na celu tak naprawdę podważenie jej wersji, ale też postawienie jej w takiej sytuacji, że ona mogła jakoś zapobiec temu, co się stało, że to po jej stronie jest jakaś wina, że doszło do tej przemocy, co jest oczywiście absolutnie błędnym założeniem, dlatego że to zawsze sprawca jest winny tej przemocy, którą stosuje, to tylko on jest za nią odpowiedzialny, a nie osoba, która tej przemocy doświadczyła. Dlatego też apeluję, żeby tak nie robić, żeby nie obwiniać osób, które doświadczyły przemocy. Jest taka ciekawa teoria, która tłumaczy, dlaczego w nas w ogóle rodzi się taka postawa. I to jest, myślę, bardzo ciekawe, bo mamy w sobie taką potrzebę postrzegania świata jako takiego sprawiedliwego i bezpiecznego. Jeżeli słyszymy o tym, że komuś przytrafiła się jakaś przemoc, na przykład, że jakaś kobieta została zgwałcona, to nam to zaburza to poczucie bezpieczeństwa, sprawiedliwości świata, jego przewidywalności. No i próbujemy sobie to jakoś wytłumaczyć. Tłumaczymy sobie to w ten sposób właśnie, że może ona zrobiła coś takiego, że spotkało ją to i to, że spotkała ją ta przemoc.
Potrzeba przewidywalności, czyli że nas to nie spotka, bo my się w określony sposób nie zachowujemy.
Tak, ale to jest oczywiście błędne założenie, dlatego że myślę sobie teraz na przykład o tym, kilka lat temu w Warszawie był taki pokaz mody. Skrzyknęły się dziewczyny, które prezentowały stroje, ubrania, które miały na sobie, kiedy zostały zgwałcone. To były wyciągnięte swetry, to była piżama, to były jakieś najzwyczajniejsze w świecie dżinsy. To nie jest tak, że jeżeli nie będę zakładać krótkiej spódnicy, to nie zostanę zgwałcona, bo to jest to, o czym ty mówisz.
Też Feminoteka jako fundacja ma taką propozycję rozszerzenia i lepszego zdefiniowania przestępstwa gwałtu.
Tak, zdecydowanie. To jest temat, którym zajmujemy się już od wielu lat i Feminoteka postuluje, aby tę definicję przestępstwa zgwałcenia w polskim kodeksie karnym zmienić, to zmienić jak najszybciej. Zmienić radykalnie, to znaczy zmienić ją absolutnie u podstaw, bo w tym momencie mamy tak, że aby w świetle polskiego prawa uznać, że doszło do gwałtu, czyn ten musi być poprzedzony przemocą fizyczną, groźbą karalną lub podstępem. Tymczasem wiemy, że to jest definicja, która w ogóle nie przystaje do rzeczywistości, ponieważ większość przypadków gwałtu to są stosunki wymuszone bez uzyskania uprzednio świadomie wyrażonej zgody. I w takim kierunku właśnie chcemy iść. Uważamy, że za przestępstwo zgwałcenia powinien być uważany każdy stosunek bez uprzednio świadomie wyrażonej zgody.
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i życzę, żeby te zmiany, które proponujecie, zmiany ustawodawcze zostały wprowadzone w życie.
Dziękuję serdecznie.
I to już wszystkie rozmowy. Dziękuję Państwu za wysłuchanie audycji Stacja Dobro. My jak zwykle słyszymy się za tydzień.